Kochany Bilbo, sennie wymruczał Frodo, gdzie też on się podziewa? Chciałbym, żeby tu był i posłuchał tej całej historii, ależ by się śmiał. Krowa przeskoczyła księżyc i ten stary nieborak troll. Z tymi słowy zasnął głęboko. Frodo czuł się teraz bezpieczny w ostatnim przyjaznym domu na wschód od morza. A był to dom, o którym przed laty Bilbo napisał, że jest niezrównany. Czy kto lubi jeść, czy spać, czy słuchać opowieści, czy śpiewać, czy po prostu woli siedzieć i rozmyślać, czy też chciałby wszystkie te przyjemności połączyć. Wystarczyło pomieszkać tutaj, żeby wyleczyć się ze zmęczenia, lęku i smutku. Pod wieczór Frodo znów się zbudził i stwierdził, że nie czuje już potrzeby snu ani odpoczynku, natomiast chętnie by coś zjadł i wypił, a może też potem pośpiewał i pogawędził. Wstał z łóżka i zauważył, że włada ramieniem prawie tak swobodnie jak dawniej. Zobaczył przygotowane czyste ubranie z zielonego sukna, doskonale pasujące na jego figurę. Spojrzał w lustro i zdumiał się, bo odbiło postać znacznie szczuplejszą niż zwykł oglądać. Z lustra patrzył hobbit, uderzająco podobny do młodocianego siostrzeńca Bilba, który ze swoim wujem włóczył się niegdyś po Shire, ale jego oczy miały nowy wyraz zamyślenia. Tak, tak. Od tamtego dnia, kiedy ostatnim razem wyjrzałeś do mnie z lustra, niemało różnych rzeczy zobaczyłeś na świecie, powiedział Frodo swojemu sobowtórowi. No, ale teraz spieszmy na wesołe spotkanie. Przeciągnął się w ramionach i zagwizdał melodyjnie. W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi i wszedł sam. Podbiegł do Froda, niezgrabnie i wstydliwie chwycił jego lewą rękę. Pogłaskał ją czule, zaczerwienił się i szybko odsunął. — Jak się masz, Samie? — rzekł Frodo. — Ciepła — zawołał Sam. — Pańska ręka jest ciepła, a taka była zimna przez całe długie noce. — Zwycięstwo! Grajcie nam surmy! — wykrzyknął. I z błyszczącymi oczyma okręcił się w kółko tanecznym krokiem. — Co za radość! Widzieć pana znów na nogach i przytomnego! Gandalf przysłał mnie tutaj, żebym spytał, czy pan już ubrany i czy chce zejść na dół, ale myślałem, że ze mnie kpi. — Jestem gotów — rzekł Frodo. — Chodźmy, poszukamy reszty kompanii. — Mogę pana zaprowadzić — powiedział Sam. — To bardzo duży dom i bardzo dziwny. Coraz to coś nowego się odkrywa i nigdy nie wiadomo, jaka niespodzianka czeka za zakrętem. A ci elfowie, gdzie się ruszyć, elfowie? Niektórzy jak królowie, groźni i dostojni, a inni znów weseli jak dzieci. A muzyka, a śpiewy jakie! Tylko, że nie miałem nawet chęci do słuchania w te pierwsze dni po naszym przybyciu. Ale już zaczynam się oswajać ze zwyczajami tego domu. Wiem, czym byłeś dotychczas zajęty, rzekł Frodo, ujmując Sama pod ramię. Dziś za to będziesz mógł się weselić i słuchać muzyki, ile dusza zapragnie. Chodźmy, prowadź mnie przez tutejsze zakamarki. Sam zaprowadził go przez kilka korytarzy i po wielu stopniach schodów do ogrodu, górującego nad stromą rzeczną skarpą. Frodo zastał przyjaciół na ganku po tej stronie domu, która zwrócona była ku wschodowi. Cień już zalegał dolinę, ale na widnokręgu ściana gór jeszcze stała w blasku. Było ciepło, woda w rzece i w wodospadzie pluskała głośno, powietrze wieczorne pachniało nikłą wonią liści i kwiatów, jak gdyby w ogrodach Elronda lato nie skończyło się dotychczas.
— Hurra!
— krzyknął zrywając się Pippin.
— Oto nasz szlachetny krewniak! Miejsce dla Froda, władcy pierścienia!
— Cicho! — odezwał się Gandalf siedzący w cieniu w głębi ganku. Złe siły nie mają wstępu do tej doliny, mimo to nie należy ich wywoływać po imieniu. Władcą pierścienia jest nie Frodo, lecz pan czarnej wieży Mordoru, a jego władza znów rozszerza się na świat cały. Jesteśmy w twierdzy.
dookoła niej gęstnieją ciemności. Gandalf wciąż nam powtarza wesołe nowiny w tym guście, rzekł Pipin. Myśli widać, że mnie trzeba przywoływać do porządku. Ale wydaje się niepodobieństwem zachować ponury nastrój i przygnębienie, przebywając w tym domu. Chętnie bym zaśpiewał, gdybym znał jakąś pieśń odpowiednią na dzisiejszą uroczystość. Ja też mam ochotę śpiewać, odparł ze śmiechem Frodo, chociaż najpierw wolałbym coś zjeść i wypić. Wkrótce stanie się zadość twemu życzeniu, rzekł Pipin. Okazałeś swój przyrodzony spryt, wstając z łóżka w samą porę na wieczerze. To niezwykła wieczerza, ale cała uczta, powiedział Merry. Kiedy Gandalf oznajmił, że wyzdrowiałeś, natychmiast zabrano się do przygotowań. Jeszcze Pipin nie dokończył zdania, gdy już dzwonki wezwały wszystkich do wielkiej sali. Rojno było w wielkiej sali domu Elronda. Przeważali elfowie. Nie brakowało jednak również przedstawicieli innych plemion. Elrond swoim zwyczajem siedział we wspaniałym fotelu u szczytu długiego stołu na podwyższeniu. Po jednej ręce posadził przy sobie Glorfindela, po drugiej Gandalfa. Frodo przyglądał im się z podziwem. Nigdy bowiem dotychczas nie widział Elronda, o którym tak wiele słyszał opowieści. Glorfindel zaś, a nawet Gandalf, tak dobrze, jak mu się zdawało, znajomy, ukazali się hobbitowi u boku Elronda w nowym blasku godności i potęgi. Gandalf mniej okazałej postawy niż tamci dwaj, wyglądał mimo to ze swoją bujną, srebrną brodą, długimi, siwymi włosami i szerokimi barami jak mędrzec król ze starej legendy. W sędziwej twarzy, spod krzaczastych, śnieżnobiałych brwi, ciemne oczy iskrzyły się jak węgle, gotowe lada chwila buchnąć płomieniem. Glorfindel był wysoki i smukły. Włosy miał złociste, twarz piękną, młodzieńczą, nieulękłą i radosną, oczy jasne i żywe, a głos dźwięczny jak muzyka. Z jego czoła promieniowała mądrość, z rąk siła. Oblicze Elronda nie miało wieku. Nie było ani stare, ani młode, chociaż wypisana była na nim pamięć wielu radości i wielu trosk. Na włosach, ciemnych jak cienie o zmierzchu, błyszczała srebrna przepaska. W oczach szarych jak pogodny wieczór świecił blask, jak gdyby światło gwiazd. Zdawał się czcigodny jak król w majestacie wielu lat panowania, ale zarazem krzepki jak zahartowany wojownik w pełni sił. Był panem na Rivendell i sprawował władzę zarówno nad elfami, jak i nad ludźmi. Po środku stołu, na tle tkaniny rozpiętej na ścianie, stał pod baldachimem fotel, a w nim siedziała pani, wielkiej urody. Tak podobna do Elronda, jak gdyby była jego sobowtórem w kobiecej postaci, to też Frodo od razu zgadł, że tych dwoje łączy więź najbliższego pokrewieństwa. Zdawała się młoda i niemłoda jednocześnie, bo chociaż jej ciemnych warkoczy nie pobielił jeszcze szron, a białe ramiona i jasna twarz były chorze i gładkie, oczy zaś szare jak bezchmurna noc, błyszczały niby gwiazdy, miała w sobie dostojeństwo królowej, a spojrzenie zadumane i rozumne jak ktoś, komu długie lata pozwoliły zaznać wielu przeżyć. Głowę jej okrywał czepiec ze srebrnej koronki, usianej drogocennymi kamieniami, które migotały białym ogniem, lecz miękkiej, szarej sukni nie zdobiły żadne klejnoty, prócz paska ze srebra, kutego w kształt liści. Tak stało się, że Frodo ujrzał tę, którą niewielu śmiertelników miało szczęście oglądać – Arwenę, córkę Elronda, w której, jak mówiono, objawiła się po raz wtóry na ziemi piękna Lúthien. Nazywano ją Undomiel, była bowiem wieczorną gwiazdą swego ludu. Długi czas przebywała w ojczyźnie matki, w Lórien, za górami, i niedawno dopiero wróciła do ojcowskiego domu w Rivendell. Braci jej, Elladana i Elrohira, nie było tutaj. Ruszyli właśnie na jakąś rycerską wyprawę, nieraz bowiem zapuszczali się daleko ze strażnikami północy, nie mogąc zapomnieć o tym, co wycierpiała ich matka w lochach orków.